Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników, mieszkańców wsi na naszym cotygodniowym spotkaniu. Pierwsza audycja w tym roku dotycząca właśnie spraw rolnych. Dlatego wśród nas witam bardzo serdecznie pana posła Wojciechowskiego, Janusza, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam
oraz
serdecznie.
Oraz przewodniczącego Komisji Rolnictwa, pana Krzysztofa Jurgiela, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, to takie duże C, z wysokiego C będziemy dzisiaj zaczynali, ale też i z wysokiego C trzeba dzisiaj zacząć, dlatego że jutro jest piękny dzień, wspaniały dzień, oczekiwany przez Polaków jeszcze z mojego pokolenia, dlatego że ja byłem w tym czasie, kiedy likwidowano Święto Trzech Króli i kiedy przez okres komuny nie było można nawet do kościoła chodzić oficjalnie. I nieoficjalnie oczywiście wszyscyśmy uczestniczyli, ale oficjalnie to był zakaz uczestniczenia w tym święcie. Dlatego z wielką radością przyjmujemy, że udało się po wielu, wielu, wielu bojach wywalczyć w III Rzeczypospolitej to święto, przywrócić mu jego właściwą godność. Dlatego jutro wielki dzień, święto Trzech Króli, jak również i święto poświęcone misjom, o czym będziemy za chwilę mówili, ale poprosiłem pana Macieja Mackiewicza, aby powiedział, jak jutro chcemy obchodzić to święto. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy serdecznie pana. Jak ten jutrzejszy dzień planujecie? Bo słyszałem, że mają być piękne orszaki, że w bardzo wielu miastach to ma się odbywać.
W 185 miastach Polski przejdą orszaki. Wszędzie wyglądać będą bardzo podobnie, bo staramy się, żeby wszędzie przyniosły ze sobą przekaz ewangeliczny. Przede wszystkim wszystkie będą prowadziły do stajenki. Nieważne, czy Trzej Królowie, tak jak w Legnicy, będą jechali na motocyklach, czy tak jak w Warszawie będą jechali na wielbłądzie, król azjatycki na dalekowschodniej dwukółce, czy król europejski na karocy zaprzężonej w cztery cuganty. Najważniejsze jest to, żebyśmy oddali pokłon Dzieciątku i żebyśmy przypomnieli sobie, że kolędy i świętowanie Bożego Narodzenia to jest właśnie ten czas, to jest właśnie Epifania.
Proszę pana, przygotowanie tych wielkich obchodów zajęło może dużo pracy, ale czy widzi pan coraz większe zainteresowanie Polaków, poszczególnych miejscowości, aby ten orszak Trzech Króli był prawie w każdym miasteczku? Ja bym nawet się cieszył, gdyby był również w gminie.
To prawda, bo orszak Trzech Króli to jest takie przedsięwzięcie, taki tort, który niesiemy wspólnie do stajenki, który ma wiele rozmaitych warstw. Przede wszystkim on jest przedsięwzięciem ewangelizacji, więc jest rodzinnym, takim wielopokoleniowym, radosnym świętowaniem Bożego Narodzenia. Dalej jest oddolną inicjatywą obywatelską, taką na rzecz lokalnej społeczności, ale też inscenizacją artystyczną, która, jak to się teraz ładnie mówi, przełamuje barierę widz-aktor. Tu każdy może być aktorem i każdy może się przyłączyć. Ale przede wszystkim to, co widzimy teraz, jest taką inicjatywą, która zaspokaja głód wspólnoty. My teraz siedzimy do siebie odwróceni plecami, wpatrzeni w telefony, czy ktoś do nas zadzwoni, a tak naprawdę gdzieś tam w sercach nam bardzo mocno kołacze się chęć wspólnego spotkania, śpiewania kolęd, chociażby właśnie w tym czasie. Mamy wspaniałe tradycje w Polsce, bo przecież zimą kiedyś w Polsce, chociażby przy okazji, nie wiem, darcia pierza, odbywały się wspólne śpiewy. Było wspólne kolędowanie. Mamy dowody z całej Polski. Przysyłają nam przyjaciele ze wszystkich orszaków informacje o znalezionych tradycjach, gdzie były lokalne tradycje specjalne kolędowania. Na przykład były specjalne kolędowania dla pań, gdzie każda nowo prowadząca kolędowanie niewiasta albo nawet panna musiała, albo chciała nawet bardziej, kołysać dzieciątko. Śpiewała zwrotkę i kołysała dzieciątko. W ten sposób przygotowywano kobiety do tych naturalnych ról. W Polsce między Bożym Narodzeniem a Epifanią trwały szczodre wieczory. nie wszyscy byli bardzo bogaci, ale wtedy, w tym czasie, trzeba było wszystkich domowników i gości nagrodzić specjalnym darem, takim skromnym ciasteczkiem, szczodrakiem. W zależności od tego, czy dom był majętny, czy rok był jakiś szczęśliwy, to to ciasteczko bardzo bogate albo nie. To wszystko może do nas wrócić. Nasze społeczności mogą się odrodzić. Przecież możemy spotykać się nie tylko w miastach, ale i w bardzo małych miejscowościach, chociażby, nie wiem, w sołectwach. Są osoby zaufania publicznego u nas na wsiach. Ja sam mieszkam na wsi, w małej wsi pod nieco, po taką dużą sypialnią Warszawy. I wszyscy tu się znamy, więc wiemy, kto zorganizowałby takie kolędowanie, takie śpiewanie w uczciwych celach.
Chodzą kolędnicy u pana, czy już nie chodzą?
Jeszcze w zeszłym roku chodzili, w tym roku nie było.
No bo to w tej chwili wraca ten zwyczaj, również i tak zwani misyjni kolędnicy, którzy poszli w Polskę dzieci, bardzo mocno ten zwyczaj kolędowania powoli wraca, chociaż nieufność społeczna jest dosyć duża, ludzie niechętnie wpuszczają do domów, bo powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę jeszcze nie wiedzą, kto przychodzi. To jest też ten moment, kiedy może warto by było najpierw pokazać tych ludzi na szerszym gremium, a więc i w kościele, może i w jakiejś gminie, a potem żeby przyszli i pośpiewali troszeczkę w domu właśnie za tego szczodraka, czy za kawałek kucha, jak to się mówiło. Panie Macieju, serdecznie dziękujemy za tą pracę, za to przygotowanie tej całej, powiedziałbym w cudzysłowie, akcji. Niech to się rozszerza coraz bardziej, dlatego że Święto Trzech Króli to święto naszych rodziców, święto naszych dziadków, które było tak wspaniale obchodzone i w zasadzie okres Bożego Narodzenia trwał od Wigilii do Święta Trzech Króli. Szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi i dedykujemy Wam tą kolędę. Piękna kolęda w wykonaniu Ursuli Grosza. Dziękujemy wszystkim, którzy się włączają jeszcze raz w te piękne przygotowania tych obchodów. Natomiast, proszę Państwa, jutro również będziemy przeżywali Dzień Łączności z Misjami, a więc pozdrawiamy wszystkich misjonarzy, wszystkich tych, którzy i wolontariuszy, którzy włączyli się, by nieść Ewangelię w te strony, gdzie jest tak trudno, gdzie trzeba nie tylko myśleć o rozwoju cywilizacyjnym, ale przede wszystkim o przenoszeniu Ewangelii i rozwijaniu naszej katolickiej, chrześcijańskiej wiary. Dlatego łącząc się z wszystkimi, którzy pragną, aby jak najszerzej ta idea chrystianizmu przenoszona była na poszczególne części naszego globu, pamiętamy o tych wszystkich działaniach, które związane są z misjami, a więc o pomocy misjonarzom, o włączaniu się, również jutro będzie zbiórka przeznaczona przed parafiami czy w czasie mszy świętej na pomoc dla misji. Ale też włączamy się przede wszystkim w to, co Ojciec Święty Franciszek mówi na temat głodu. Pamiętamy jego wypowiedź dotyczącą specjalnego listu w związku z misjami, jak również i ostatniego jego orędzia na Światowy Dzień Pokoju, gdzie jednoznacznie stwierdza, że głód, który dotyka 840 milionów ludzi, to jest skandal. Panie pośle, jesteśmy dzisiaj w tym gronie tutaj, żeby wspólnie zastanowić się, co można zrobić, aby poprawić byt życia ludzi zarówno w Unii Europejskiej, w Polsce, ale też i w świecie. Co Parlament Europejski, co Unia Europejska robi, aby zlikwidować sprawę, o której mówi Ojciec Święty Franciszek, ale przecież nie zapomnijmy o tym, że w 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w Tarnowie powiedział, że brak chleba to skandal na świecie. Czyli ten cały czas głód się rozwija, dotyka coraz większej ilości ludzi, a my cały czas mówimy o tym, że jest tak źle, że nie trzeba żywności, że żywności jest za dużo, że trzeba coś robić, żeby tej żywności tyle nie było, a więc ograniczać, nawet zabierać pieniądze z tego powodu.
Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, tylko króciutka refleksja na temat Święta Trzech Króli, bo tak warto sobie przypomnieć, że to święto rzeczywiście wróciło do nas kilka lat temu. Możemy je świętować w pełni jako dzień wolny od pracy, ale na polskiej wsi to święto zawsze było obchodzone jako święto. Tam, jak ja pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, po prostu nikt na wsi tego dnia nie pracował. Było to święto.
Z gwiazdą się chodziło.
Tak, to był ten dzień święty, który wszyscy święcili na wsi. Pod tym względem się, jeśli chodzi o wieś, tradycja była stale podtrzymywana. I jeszcze druga refleksja, to co pan Mackiewicz mówił o tych kolędnikach. No, tak mi się przypomina ten czas, kiedy na polskiej wsi mieliśmy takie warunki, że się nie zamykało drzwi. Nie było kluczy na wsi. Ja się wychowywałem na takiej wsi, gdzie nie było klucza. Był jakiś haczyk najwyżej w drzwiach, żeby wiatr drzwi nie otworzył. Natomiast były tak bezpieczne warunki życia, że można było nie zamykać drzwi. Dzisiaj to się jednak zmieniło. Świat się zmienił, nie wieś, ale i są te zagrożenia i stąd zwróciły moją uwagę te słowa obawy, że nie zawsze wiadomo, kogo wpuszczamy do naszych domów. Rzeczywiście sytuacja się pod tym względem niestety na gorsze zmieniła. Ale cieszymy się ze Święta Trzech Króli, że możemy go jako święty dzień wszyscy razem poświęcić Panu Bogu ten dzień. I teraz to pytanie dotyczące wypowiedzi Ojca Świętego i problemu głodu na świecie. Otóż bardzo, bardzo ważna wypowiedź i powinniśmy sobie wszyscy politycy, wszyscy ludzie dobrej woli wziąć to bardzo mocno do serca. Rzeczywiście światu grozi głód. To słowo głód jest wypowiadane w jakimś takim aspekcie historycznym najczęściej, że kiedyś tam był na świecie głód, a to w Irlandii, a to na Ukrainie, a to różne okresy w Rosji, tak. Natomiast mówi się i teraz jest głód, ale gdzieś bardzo daleko od nas, w głębokiej Afryce, choć dzisiaj to już cały świat się stał bliski bardzo i to nie są już takie odległe sprawy, ale rzeczywiście głód jest dzisiaj na świecie. Są te setki milionów ludzi, którzy cierpią głód teraz. To nie jest głód, który wynika z braku żywności. To jest głód, który wynika ze złej dystrybucji żywności. To jest głód, który wynika z biedy części krajów, kraje afrykańskie na przykład. Ich nie stać na to, żeby wspierać swoje rolnictwo. Trochę oglądają się na pomoc i Unia Europejska taką pomoc świadczy. Setki milionów euro idą każdego roku na taką pomoc. Ale to nie zawsze są najdobrze wydane pieniądze. Jest korupcja, ta pomoc się bardzo często nie trafia do tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
Ale to jest jałmużna, którą Unia daje.
To jest jałmużna i to nie jest dobra droga.
Czy są jakieś takie instrumentalne działania unijne, żeby strukturalnie próbować likwidować głód na świecie? Bo chyba o to chodziło. Zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II swego czasu również przyjął zapewnienia od rządu polskiego, że wspomagać będzie, prawda, likwidację głodu w świecie.
Tak, ale my musimy spojrzeć, panie redaktorze, na problem głodu. Musimy spojrzeć też trochę od innej strony, że to jest coś, co może przyjść do nas również. Niedożywionych dzieci w Polsce jest z powodu biedy bardzo wiele. To są nawet setki tysięcy. Ja słyszałem, że o 800 tysiącach dzieci, które w Polsce są niedożywione z powodu biedy w ich rodzinach.
Ale wróćmy do tego, co problemu, można strukturalnie ewentualnie. Czy jest szansa,
panie redaktorze, w Europie niestety do tej pory raczej są działania w odwrotnym kierunku, to znaczy są działania, które prowadzą do tego, że głód może rzeczywiście nas w jakiejś całkiem nieodległej przyszłości dotknąć. Dlatego, że polityka rolna Unii Europejskiej w tej chwili jest nastawiona na ograniczanie produkcji rolnej. Świat potrzebuje coraz więcej żywności. Prognozy Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa FAO w Rzymie, mającej swoją siedzibę, mówią o tym, że do 2050 roku podaż żywności na świecie musi wzrosnąć o 70%, żeby wyżywić bezpiecznie wszystkich ludzi. Co to znaczy? No, to znaczy, że ziemia, której mamy coraz mniej pod uprawę, coraz mniej zabudowywana jest przecież ziemia. Widzimy to w Polsce. W Polsce 2 miliony hektarów ubyło w ciągu 10 lat. I brak tej, znaczy tego typu polityka nie dbania o ziemię, nie dbania o rolników, ta pomoc unijna jest niewystarczająca, może doprowadzić do tego, że i w Europie braknie żywności dla nas samych, dla wyżywienia nas samych,
panie pośle,
Europejczyków i Polaków.
Wracając jeszcze do spraw związanych z Unią Europejską i z tematem, który pan poruszył, a więc dofinansowywaniem czy świadczeniem pomocy, jest program unijny Pomoc dla najuboższych ludzi w Europie i Polska go również otrzymuje i w tym roku również ma być to rozszerzone, jak gdyby również nie tylko na żywność, ale również i na odzież. Natomiast ja mam, mi się wydaje, że jest to jak gdyby takie sztuczne zamykanie tym biednym ludziom ust, bo dostaną coś tam, mówi się, że jest pomoc, ale nie ma szans, żeby to starczyło na ich normalny rozwój. No, to są grosze, które idą w tej chwili, chociaż tych pieniędzy jest dużo w samym, jak patrzymy na budżet Unii Europejskiej, ale mimo wszystko to nie załatwia sprawy. To co pan powiedział, 800 tysięcy dzieci w Polsce chodzi niedożywionych czy głodnych.
No i oczywiście nie jałmużną się pomoże tym ludziom, choć no w jakichś przypadkach, choćby to co robi Caritas na przykład, to jest bardzo zacna działalność.
Caritas to jest strukturalne działanie, prawda?
Tak,
działanie również i na świecie. Natomiast Unia Europejska to jest działanie z naszych pieniędzy w naszym kierunku i nie tylko w naszym kierunku. I to jest ten problem, którego my do końca nie rozumiemy, że jest pomoc dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej, natomiast ci ludzie nie tego oczekują, żeby im w ten sposób pomagać. Ci ludzie oczekują przede wszystkim, żeby im stworzyć warunki do normalnego...
Żeby nie likwidować miejsc pracy, żeby nie zamykać zakładów pracy,
żeby nie wykupywać ziemi,
żeby ludzie mogli żyć na wsi, żeby nawet na małym gospodarstwie rodzina mogła się utrzymać, żyć z tego. Taka polityka jest potrzebna i wtedy nie będzie potrzeba tej jałmużny, oczywiście. Ale panie redaktorze, jest moim zdaniem bardzo poważny i niedostrzegany problem w Europie, a mianowicie taki. Jest w Europie bardzo silne lobby handlowe, to znaczy różne środowiska przemysłowe, mające ogromne wpływy polityczne, przemysłowo-handlowe, oni są zainteresowani tym, żeby jak najmniej żywności produkować w Europie, a jak najwięcej sprowadzać jej ze świata. Bo na tym się zarabia. Oni na tym zarabiają.
Ja mam tą świadomość tego, że to się dzieje. Ale panie pośle, bo to możemy bardzo szeroko cały czas mówić na ten temat. Natomiast sytuacja, od której zaczęliśmy, a więc od spraw związanych z głodem i od spraw związanych z taką, a nie inną polityką rolną Unii Europejskiej, która dotyczy również i Polski w tym zakresie, dlatego że to, co w Unii się uchwali, to w zasadzie u nas jest zrealizowane, że ten temat idzie szerzej, idzie dalej. Co możemy powiedzieć? Mówi się o tym bardzo mocno teraz w różnego rodzaju działaniach Unii Europejskiej, że ma być skierowanie jak gdyby na gospodarstwa rodzinne. Jest, ONZ ogłosił rok 2014 rokiem gospodarstw rodzinnych. Ojciec Święty Franciszek wsparł bardzo mocno tę inicjatywę. Za tym poszło też to orędzie o braterstwie, prawda? A więc jest bardzo szeroka, szerokie spektrum. I gospodarstwa rodzinne to jest piękne hasło. Mówi się o tym również, że Unia Europejska też stwierdza, że przez gospodarstwa rodzinne można likwidować i FAO głód w świecie. 70% ludzi może, posiadających gospodarstwa rodzinne, może wyżywić świat. Tak się mówi. Natomiast to się mówi. A co dalej?
No a dalej to prowadzi się taką politykę, która na przykład sprzyja wielkim farmom, wielkiej takiej wielkoprzemysłowe rolnictwo, pseudorolnictwo, bo tego nie można nazwać rolnictwem, wielkie fermy trzody chlewnej na dziesiątki tysięcy sztuk, wielkie kurniki na miliony czasami sztuk drobiu. No to nie jest ten model rolnictwa, który w ogóle powinien być. Nie tylko
przede wszystkim. To nie jest gospodarstwo.
No tak, to jest przemysł rolny w strasznych warunkach prowadzony. Zagrożenia dla zdrowia, dla środowiska, dla interesów gospodarczych. Z tym trzeba walczyć, to trzeba zmienić. Polityka rolna rzeczywiście musi się oprzeć na małych gospodarstwach rodzinnych, na rodzinnych, niekoniecznie małych, to może być, no powiedzmy, rodzinnych. To może być 20 hektarów, ale to może być 200, no oczywiście. Nikt tu nie chce jakichś sztywnych granic narzucać. Ale w każdym razie, panie redaktorze, żeby nie było głodu i na świecie, i żeby on do nas nie dotarł, daj Boże, żebyśmy się przed tym uchronili, to trzeba naprawdę dbać o wieś, troszczyć się, chuchać, dmuchać na tych, którzy jeszcze chcą uprawiać ziemię i którzy jeszcze to potrafią. Bo być rolnikiem dzisiaj to jest coraz większa sztuka. Dziś nie każdy jest w stanie uprawiać ziemię w taki sposób, żeby z niej żyć. Trzeba tych ludzi naprawdę otaczać troską.
Rozumiem, panie pośle, to znaczy, to są życzenia noworoczne. Żeby otaczać troską ludzi, którzy chcą żyć i chcą pracować na ziemi. Panie pośle, teraz zaczęliśmy rozmowę od gospodarstw rodzinnych. Oczywiście o głodzie nie będę mówił o Polsce, bo tutaj raczej nie widzę, żeby było jakieś takie strukturalne działanie dotyczące likwidacji programu rządowego dotyczące włączania się w likwidację głodu w świecie. Natomiast gospodarstwa rodzinne we grudniu Krajowa Rada Izb Rolniczych przeprowadziła wielką konferencję dotyczącą gospodarstw rodzinnych. Cały PSR, wszyscy piękne, wielcy ludzie tam byli, nie wiem, czy pan też był zaproszony. I bardzo się dużo mówi na temat gospodarstw rodzinnych. Jakie pana zdaniem jest dzisiaj stanowisko rządu i patrząc z punktu widzenia Komisji Rolnictwa działania dotyczące przekształcenia naszej gospodarki rolnej na gospodarstwa rodzinne, a nie gospodarstwa latyfundyjne i wielkie farmerskie.
Może zacznę jeszcze od tego, pan poseł Wojciechowski mówił o polityce Unii Europejskiej, że te dokumenty, które już po 6 latach negocjacji przez ten rząd prowadzonych zostały ostatecznie 17 grudnia przyjęte, to jest chyba prawie 20 rozporządzeń, pakiet legislacyjny polityki rolnej, spójności finansowy. I jeśli weźmiemy traktat założycielski wspólnot gospodarczych, czy traktat z Lizbony, który mówi o celach wspólnej polityki rolnej, tam mamy stabilizacja rynku, zapewnienie poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, to niestety w tych dokumentach ostatnio przyjętych, którym podstawowym był Europa 2020, strategia gospodarcza, tam cele są inne. Czyli nie ma spójności celów, które były przy zakładaniu Unii Europejskiej, a teraz te, które są realizowane, bo mamy tylko konkurencyjność gospodarstw, ochrona środowiska i spójność terytorialna, nic nie mówi się o tym, tutaj panowie mówili o wzroście jakości życia ludzi. To powinno być przede wszystkim troska każdego rządu i też Unii Europejskiej. To jest jakby pierwsze spostrzeżenie do tych dokumentów. Jeśli chodzi o pomoc najbardziej potrzebującym, to do końca lutego trwa jeszcze tak zwany program FEAD. W Polsce realizują go banki żywności. Banki żywności, Caritas i Polski Czerwony Krzyż. I to różnie jest realizowane, bo miałem możliwość spotkania z tymi organizacjami. W każdym bądź razie to jeszcze jest za mało, chociaż kwota tam chyba jest przeznaczona w Polsce 150 milionów. I to jest w jakiś sensie realizowane. Natomiast wracając do likwidacji jeszcze biedy w Europie. No, w celach strategii tej Europa 2020 zapisano takie cele. Jeden cel, piąty chyba, mówi o tym, że Unia Europejska chce przez te 6 lat, 7, zlikwidować 20 milionów ubóstwa w Europie, czyli tego skrajnego ubóstwa. I to jest dokument, który powinien być przełożony na dokumenty rządowe, czyli mówimy konkretnie na polskie dokumenty, na programy operacyjne, w tym też dotyczące obszarów wiejskich, bo w tej perspektywie mamy taką sytuację, że programowanie wprowadzono zintegrowane, bo w tej co mijała to było oddzielnie jakby rozwój obszarów wiejskich, oddzielnie rozwój terenów zurbanizowanych. Teraz mamy jedna umowa partnerstwa i wytyczne strategiczne, które powinny to wszystko obejmować. I niestety Unia nam w wielu aspektach nie przeszkadza. Natomiast dokumenty krajowe przyjęte przez polski rząd, myślę tutaj o średniookresowej strategii rozwoju kraju, o programach wojewódzkich, czy też o 9 strategiach sektorowych, one prowadzą do tego, że nie będą żywotne obszary wiejskie. Że wieś będzie się wyludniała i to, co jest proponowane w tych dokumentach, to przykład województwa podlaskiego czy lubelskiego. My mamy jeździć do pracy do Warszawy. Do Warszawy do pracy, tam tylko przyjeżdżać na sobotę, niedzielę. Część ludzi oczywiście będzie żyła, natomiast proponuje się Polakom na tych terenach właśnie takich opóźnionych, zapóźnionych, bo to przypomnę, że te 5 województw Polski Wschodniej to są najuboższe województwa w Unii Europejskiej i nie ma polityki wyrównania poziomu życia, tylko jest polityka polaryzacji. No to jest jakby pierwsza sprawa do zmiany, bo Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, w 2007 roku, jak przyjmowało programy rolne czy programy strategii rozwoju kraju, mówiło o rozwoju zrównoważonym, o wyrównaniu szans. No teraz tego nie ma. I odbija się to, panie redaktorze, w dokumentach, chociaż w tych dokumentach, które są opracowywane, bo po przyjęciu tych rozporządzeń teraz będą dokumenty wykonawcze, które bezpośrednio powinny się odnosić do tych problemów, o których tutaj też panowie mówili, a więc sprawa polityki rolnej. No, polityka rolna składa się powinna z paru elementów. To, co nam daje Unia, czyli w sensie programu rozwoju obszarów wiejskich, jest to część tylko programu, który powinien być realizowany, tylko ten program jeszcze na dzień dzisiejszy nie ma kształtu finansowego. Jest przewidzianych 17 działań. Tutaj pan mówił o gospodarstwach, małych gospodarstwach. Jest przewidziane działanie dotyczące restrukturyzacji małych gospodarstw, a także sprawa przetwórstwa, tylko że to są małe ilości środków.
Ja rozumiem, panie pośle, bo tak, chciałem tą naszą audycję tak troszeczkę pokazać to, co się rozpoczyna. Unia Europejska rozpoczęła, mówić od 1 stycznia, będzie większa pomoc de minimis w rolnictwie, będzie 15 tysięcy euro. Unia Europejska mówi o tym, że należy etykietować produkty spożywcze i wprowadzać szerzej bezpośrednią sprzedaż z gospodarstw rolnych. Unia Europejska mówi również o tym, że należy likwidować te zagrożenia środków ochrony roślin, które wpływają na niszczenie pszczół, środowiska itd., itd. Unia Europejska wprowadza ekologizację, tak bym to określił, rolnictwa, zmuszając rolników do pewnych zasad utrzymywania pewnych standardów, które doprowadzą do tego. Jeżeli nie uda się to, to dopłaty zaczną spadać, to znaczy będą zabierane rolnikom. Wiele różnych aspektów dotyczących wspólnej polityki rolnej po 2017 roku zostaje od 1 stycznia w zasadzie wprowadzane w życie. Wiele aspektów tych negocjacji, które były, również będą po 1 stycznia wprowadzane w życie. Jak przeciętny Kowalski, żyjący na wsi, ma się do tego ustawić, żeby móc przeżyć te całe zawirowania, które nam grożą, bo panowie, mówi się tutaj o pewnych zasadach, ale te zasady w przełożeniu na konkretnego człowieka, one są, jak tak ja patrzę na te dokumenty, dosyć straszne.
Panie redaktorze, ile z tego będzie miał przeciętny rolnik, pan Kowalski, czy Malinowski, czy inny, to tak naprawdę jeszcze nie wiemy, dlatego że, znaczy wiemy jedno, będzie o wiele mniej unijnych pieniędzy w najbliższych latach, dlatego że rząd tak negocjował, tak sprzedał interesy polskiej wsi, powiem wprost, dlatego że wynik negocjacji 28,5 miliarda euro na całą wspólną politykę rolną, to jest klęska. W porównaniu z tym, co było wynegocjowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, obecny tutaj pan minister Jurgiel był wtedy ministrem, kiedy polski rząd wynegocjował 32,5 miliarda euro w poprzedniej perspektywie, choć ona była niepełna, bo dopłaty bezpośrednie mieliśmy jeszcze zaniżone przez negocjacje na początku członkostwa w Unii. I mimo wszystko wtedy było więcej niż jest dziś. I dzisiaj, kiedy ja słucham polityków PSL-u, którzy po wszystkich jarmarkach, odpustach i dożynkach już opowiadali o tym, jakie to znakomite warunki wynegocjowali, to ja na podstawie dokumentów unijnych, ale także i niektórych dokumentów krajowych, mamy pełne dowody, bo razem to tutaj z kolegą ministrem Jurgielem i z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości mówimy prawdę, że tych pieniędzy jest drastycznie mniej. Na dopłaty jest nominalnie mniej pieniędzy i to nieprawda, że tak wzrosną dopłaty, jak tu opowiada minister Kalemba, z żadnych rachunków nie wynika, że wzrosną dopłaty bezpośrednie, ale jeszcze, panie redaktorze, rozwój obszarów wiejskich, a więc te pieniądze, które miały pomagać gospodarstwom, tym, którzy chcieli się rozwijać, bardzo potrzebne pieniądze, prawie 14 miliardów było w poprzedniej perspektywie, tej, którą pan minister Jurgiel tu obecnie negocjował. Ten rząd wynegocjował 9800 i jeszcze to chce przesunąć, chcą zrobić zabieg, że jeszcze 1/4 z tego zabiorą, przesuną na dopłaty, niby trochę zwiększą dopłaty, ale przez to będą musieli dołożyć mniej z krajowego budżetu do tych resztek, które zostaną w Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym, jeżeli pan dzisiaj nas zapyta, jaka będzie pomoc dla młodych rolników, jaka będzie pomoc dla gospodarstw ekologicznych na przykład, wielka szansa dla polskich rolników, prawda? To my nie wiemy, bo nie wiemy, ile tych pieniędzy będzie. Rząd jeszcze się nie określił. Może do Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich dodać od 25% do 75%. Ile dołoży? Nie wiemy. Najprawdopodobniej dołoży najmniej, ile będzie mógł, bo przecież ani złotówki nie da więcej. Opowieści są i jeszcze jedno.
Bo lasom chce zabrać, to z czego dołoży.
Panie redaktorze, ale jeszcze jedno tylko zdanie. I jeszcze jest ta obłuda, tak to nazywam, w mówieniu o tym, że z Funduszu Spójności, z tych 300 miliardów pieniądze pójdą na wieś. Jakieś dodatkowe. A ja się pytam, a jaka to jest łaska? Fundusz Spójności jest dla całej Polski. Wspólna polityka rolna jest dla rolnictwa, dla tej części wsi, która się zajmuje rolnictwem, ale na wsi żyją nie tylko rolnicy. I ci drudzy mieli mieć pomoc z Funduszu Spójności. Te fundusze spójności powinny być sprawiedliwie dzielone. 40% ludzi mieszka na wsi, 40% tych pieniędzy powinno iść na wieś, a idzie 10%. Więc jeżeli oni dadzą teraz 5 miliardów euro, słyszę, na wieś z funduszy spójności, to jest żadna łaska. Pieniędzy dla polskich rolników będzie mniej. Każdy Kowalski odczuje to w swojej kieszeni albo wtedy, kiedy z kwitkiem odejdzie od agencji, bo nie dostanie jakichś pieniędzy, o które się ubiega. to jest niestety przykra wiadomość na najbliższe lata.
Panie pośle, powiedziałem, że wiem, że pan tutaj chciał przedstawić, jak to wygląda, ta sytuacja. Pan przed audycją mi powiedział, że jak tam to się wszystko poodejmuje, to co trzeba, co Unia każe, to zostanie 178 euro na hektar?
Może ja bym jeszcze dokończył ten aspekt, o którym mówimy, bo tak słuchacze nas słuchając powiedzą, co robić, nie? Jak rząd powinien wreszcie zdecydować się, bo my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy deklaracje w tym obszarze, w programie rolnym konkretne. My chcemy produkcję, że zadaniem strategicznym państwa jest produkcja zdrowej żywności. Tego w dokumentach rządowych pan nie uświadczy. To nie jest zadanie strategiczne państwa. My uważamy rolnictwo, produkcja zdrowej żywności, zadanie strategiczne państwa. Drugie, obszary wiejskie mają być żywotne. A co to znaczy? To znaczy, trzeba prowadzić odpowiednią politykę w zakresie rolnictwa, ale także rozwoju obszarów wiejskich. A my widzimy, że ten rząd pieniądze z polityki spójności chce tylko przeznaczyć na obszary dużych miast. Wieś ma mieć zamykane szkoły, domy kultury.
Nie, i teraz wszystko się zgadzam. Nie, ja teraz chciałbym, żebyśmy przeszli, powiem, bo tak.
Brakuje dla mnie symulacji w skali kraju, bo teraz tak, mamy gospodarstwa, mamy policzone, wiemy ile. Jakie działania podejmować, żeby rodzina, bo mówimy o gospodarstwach rodzinnych, co to znaczy? Tam to są gospodarstwa, w których pracuje rodzina. I one mogą być 5 hektarów, mogą być 15. Ale teraz, żeby z 5 hektarów się utrzymać na wsi X, to musi być kalkulacja, co ten rolnik z tych 5 hektarów może, jaki mieć dochód czy przychód i jak stworzyć miejsca pracy, żeby on miał na przykład średnią krajową. I to jest, powinna być polityka państwa, bo to, że my mamy napisane w programie, w prowie, że mamy działań 17, tylko że w tamtej kadencji, w tej perspektywie 57 tylko tysięcy gospodarstw dostało pomoc. Mówi się o tym tyle, że to wielki napływ na modernizację, na budowę. Jest 57 tysięcy gospodarstw zostało, to nie jest tak dużo. Nikt nie mówi, że łatwo jest środki uzyskać, a niech ten rząd nie robi propagandy sukcesu. I teraz polityka rolna to są środki unijne, ale to, co pan na początku mówił, krajowe instrumenty wsparcia, pomoc de minimis między innymi, to jest drugi obszar i budżet państwa. Jeśli chodzi o budżet państwa, systematycznie od 6 lat z 3% PKB spada do 1,6%. Wszędzie jakby finansowanie rolnictwa jest ograniczane i po przyjęciu pewnych celów realnych i zasad można prowadzić tą politykę, bo inna dyskusja to tylko będzie na to, czy jeden więcej dostanie, drugi trochę mniej.
Ja rozumiem, panie pośle, rolników bardzo mocno interesują, no wiadomo, to co, dopłaty bezpośrednie i PROW, ale szczególnie mówi, pewne niejasności są w sprawach wspierania małych gospodarstw, tak zwanych ryczałtem, zarówno w PROW-ie, jak i w płatnościach bezpośrednich. I tu bym chciał tą sprawę wyjaśnić. To znaczy, że jest założone w perspektywie unijnej, że można zamiast dopłat bezpośrednich otrzymywać ryczałt.
Tak, zaraz
to jest to, tak?
Jeśli chodzi o jakby podział tych środków, bo koperta roczna przyznana w tej tabeli, która została 17 grudnia opublikowana, to jest 3 miliardy, a 50 tam parę milionów złotych dla Polski. I teraz jak to będzie dzielone? Mamy 6 obszarów do podziału. Pierwszy obszar, młody rolnik. Do 2%. Tutaj państwo zdecyduje, czy to będzie 0% czy 2%. Czyli 60 milionów może iść na młodych rolników. Następnie małe gospodarstwa do 10%. To jest 300 milionów. Ograniczenia naturalne do 5%, jeśli państwo wprowadzi. Następnie powiązanie z produkcją. Tutaj mamy 10%, to chodzi tytoń, cukier i jeszcze inne rynki. Mamy płatności, te zazielenienie 30% z tej puli. No i ta płatność podstawowa wreszcie zostaje przy tych maksymalnych stawkach 43%. I rolnik, który nie będzie korzystał z tych działań, młody rolnik, małe gospodarstwo, ograniczenia naturalne, co z naszych kalkulacji wynika, że dostanie 180 euro na hektar
płatność.
Znaczy, ale to jest, powiedzmy, że to jest, gdy nie będzie korzystał, ale przeważnie...
No, ale młody... I teraz wracając małe gospodarstwa. Małe gospodarstwa będą polegały na tym, że kto zadeklaruje, tu powierzchnia nie jest górna ograniczona, zadeklaruje, że chce mieć ryczałt, ale już wtedy płatności nie otrzymuje, to wylicza mu się stawkę. Ona nie może być większa jak 500, przepraszam, mniejsza jak 500 euro, a większa jak 1500. I po zsumowaniu wszystkich gospodarstw ta kwota nie może przekroczyć 10% całej koperty, która jest przeznaczona dla Polski. Czyli rolnik może otrzymać od 500 do 1000.
W zależności od tego, jakie jest gospodarstwo.
W zależności jakie gospodarstwa, ilu tych rolników też będzie, bo ta pula, ona może być podzielona.
Rozumiem. A jeżeli chodzi o ryczałt dotyczący PROW-u, jeżeli chodzi o... Bo dawniej była...
PROW jest działanie na modernizację gospodarstw, tylko że tam, tak kiedyś było to te niskotowarowe, pamięta pan, potem rząd musiał zwracać pieniądze, to tam się zakłada, że trzeba mieć biznesplan na tym etapie, bo ja mówię, że te rozporządzenia jeszcze będą zmieniane. I musisz wykazać potem po tych 5 latach, że masz gospodarstwo towarowe. Tam to jest 20 tysięcy euro, musi mieć tam przychodu, coś takiego.
A jeżeli nie, to...
Jeżeli nie, to tam umowa jest i albo zwrot, albo coś, bo to nie jest tak, że dadzą i... Musi ono żywotność uzyskać gospodarstwo.
Proszę Państwa, moglibyśmy bardzo dużo mówić, panowie, ale dopuśćmy słuchaczy. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Trunia 56. Panie pośle, rolnictwo ekologiczne, sprawa związana z wszelkimi działaniami dotyczącymi GMO i tak dalej, jak ta sprawa wygląda z pana spojrzenia na od 2016 roku?
No jak to wygląda w Unii? No na szczęście w Unii zaczął się odwrót od GMO, znaczy GMO, inwazja GMO została powstrzymana.
Monsanto się
słyszymy wycofuje. Został przyjęty ten przepis, który mówi o możliwości wprowadzania zakazu upraw GMO na szczeblu krajowym w 2011 roku. Parlament Europejski to przyjął. Cieszę się, bo bardzo też o to zabiegałem, żeby tak się stało. Więc ja myślę, że GMO nam tak już bardzo nie zagraża. Także potrafiliśmy się przed tym obronić.
Obrona w ramach środków ochrony roślin tak samo tutaj jest w jakimś stopniu też Unia Europejska.
I tutaj też się zwiększa jakby ta ochrona środowiska będzie lepsza. To są zmiany, które idą w dobrym kierunku. Natomiast rolnictwo ekologiczne. No właśnie ja się bardzo martwię, panie redaktorze, że właśnie na rolnictwo ekologiczne zabraknie tych pieniędzy, bo już słyszymy, już rolnicy ekologiczni alarmują, że się chce o połowę, polski rząd chce zmniejszyć pieniądze na gospodarstwa ekologiczne. I to byłaby bardzo niedobra rzecz, dlatego że jeśli coś w Polsce popierać, to przede wszystkim rozwój gospodarstw ekologicznych, które mogą być dla Polski taką wizytówką naszego rolnictwa. No ale za mało jest tych pieniędzy. Panie redaktorze, To jest swoisty paradoks i warto, żeby słuchacze to wiedzieli. Polski rząd dał sobie, czy dał Polsce odebrać 4 miliardy euro z pieniędzy na rozwój wsi. W tym samym czasie rząd francuski załatwił sobie w Brukseli, że Francja dostała 1 miliard euro więcej niż miała. Francja, w której rolnictwo od 50 lat pompuje się pieniądze od 50 lat.
Panie pośle, mamy rozmowę telefoniczną.
A nasi oddali lekką ręką bardzo duże pieniądze.
Niestety, proszę Państwa, to o tym już mówiliśmy wielokrotnie. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szanowny Boże, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Pozdrawiam pana Janusza Wojciechowskiego, też pana Jurgiela, pana Michała i pozdrawiam wszystkich rolników. Życzę szczęścia w tym nowym roku. Ja chciałem się tylko odnieść do tego, że jak pamiętam od zarania dziejów, za czasów PRL-u, tak jak i za czasów obecnych, zawsze te pieniądze na rolnictwo były z roku na rok ograniczane. Zawsze było coś obcinane, coś tam było bardziej potrzebne niż na rolnictwo. Ja jeszcze wrócę do tematu właśnie gospodarstw rodzinnych. Swego czasu w Krajowej Radzie postulowałem osobiście, aby zająć się gospodarstwem rodzinnym, ustawą o gospodarstwie rodzinnym. Ale jakoś nie bardzo koledzy chcieli się tym zająć, bo przewaga w Izbie Rolniczej była, a obecnie to jest prawie 100% towarzystwa PSL-owskiego, czyli to jest takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Wspierają ministra, a minister wspiera ich. Także jakieś tam działania, które oni prowadzą, znam ich tam osobiście, to jest tylko taka zadyma, nic więcej. Ja powiem tylko tyle, że niszczą nas właśnie te wielkie latyfundia. Powiem latyfundia, bo to są osoby, które mają wpływ na politykę rolną, mają wpływ na wszystkie działania związane z agencjami i około to działanie. Ja powiem tylko jeszcze jedno, że wszystkie agencje żyją właśnie z pieniędzy podatnika. Cała Unia Europejska jest tak zmonopolizowana, że praktycznie wszystkie działania. No ja pytam, po co te wszystkie problemy, bo tutaj panowie posłowie przedstawiają, ile to może być tych euro na to czy na tamto. Ja pamiętam czasy, kiedy było niby początek tak zwanego urynkowienia i my rolnicy dawaliśmy sobie radę bez wielkich i żadnych dotacji, tylko żeby były realne szanse wzięcia za produkt tyle, ile rzeczywiście on kosztuje, jego wyprodukowanie, żeby było te kilka czy kilkanaście procent zarobku i nic więcej, na więcej nie potrzeba. A tutaj trzeba utrzymać armię urzędników, wszystkie agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Przecież to są ogromne ilości urzędników i pieniędzy na to idą. A to przecież wszystko idzie z naszych pieniędzy. My przez to mniej otrzymujemy tych dopłat, bo tutaj wielka rzesza urzędników. Także ja nie chciałbym tu zajmować więcej czasu, tylko że to wszystko tak wygląda, że to jest wszystko, tak jak mój dziadek kiedyś mawiał, od myszki do cesarza wszystko żyje z gospodarza. I to jest porzekadło nadal aktualne, bo
panie Bolesławie,
te wszystkie instytucje żerują na naszej niewiedzy, na naszej jakby krwawicy.
Serdecznie dziękuję, panie Bolesławie. Dzień życzymy Boże. Szczęśliwego, błogosławionego nowego roku, aby się darzyło i w oborze i stodole, żeby tam było tego więcej, no i żeby na polu rosło i się to wszystko jakoś tak było, żeby wystarczyło na utrzymanie, no i jeszcze troszeczkę, żeby zostało. Panie pośle, mowa o gospodarstwach rodzinnych. Pan Bolesław jak zwykle sceptycznie podchodzi do wszystkich rzeczy, ale taka jest prawda, taka jest rzeczywistość.
Pan Bolesław ma rację, mówiąc o kosztach biurokracji, bo rzeczywiście ja to kiedyś tam liczyłem, to jest około chyba ponad 10% tych pieniędzy unijnych pożera biurokracja związana z ich dystrybucją. No, sama Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to jest ponad 12 tysięcy zatrudnionych. Jakoś ten system taki został stworzony, że ci ludzie co prawda ciężko pracują, ale to jest nieprawdopodobnie duża armia ludzi w stosunku do tego, co jest do zrobienia. Natomiast ustawa o gospodarstwach rodzinnych, do tej pory nie było warunków politycznych, żeby podjąć prawdziwą debatę na jej temat, ale rzeczywiście pan ma rację, trzeba do tego wrócić. Muszą być prawne, ściśle zapisane preferencje dla rzeczywiście rodzinnego gospodarstwa rolnego. Ja tylko dodam, że leży nasz projekt Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie od 1 lutego zeszłego roku, zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, zmian przeciwdziałających wykupowi polskiej ziemi, a jednocześnie ułatwiających nabywanie ziemi przez prawdziwych rolników.
Niestety
to leży w zamrażarce sejmowej.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Nie będzie po Franciszku, Mirek z Pomorskiego.
Witam pana Mirka.
Ja bym miał dwa pytania. Otóż tutaj mam pan mówił na temat GMO, modyfikowanych organizmów. I jeśli chodzi o te ograniczenia, to nie wiem, czy to rzeczywiście są ograniczenia, ponieważ do tej pory mamy tylko zakaz uprawy kukurydzy modyfikowanej, ziemniaka modyfikowanego. Natomiast nie ma innych zakazu upraw innych roślin modyfikowanych genetycznie. Jest jedynie, jest dopuszczony handel. Handel dopuszczony jest wszystkich organizmów modyfikowanych genetycznie. I czy rzeczywiście, jeżeli rolnicy teraz mogą handlować, centrale rolne mogą handlować nasionami modyfikowanymi, to czy nie będą uprawiać mimo zakazu uprawy kukurydzy i ziemniaka? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy ten zakaz obowiązuje holdingi zagraniczne? Akurat w Pomorskim latem jeden z holdingów takich zagranicznych wykupił 2000 hektarów pod uprawy rolne i wiadomo, no mają tam kontakty z Monsanto i tak dalej. Czy ich będzie też ten zakaz obowiązywał? Czy to tylko nas, Polaków, obowiązuje zakaz? Bo wiadomo, rośliny genetycznie modyfikowane niszczą strukturę gleby na prawie prawdopodobnie, tak jak tam naukowcy opisują, 10 do 20 lat. Struktura całkowicie traci urodzajność. W pierwszym roku, w drugim roku daje dużo większe plony, a potem plony spadają. Rolnicy amerykańscy, którzy hodowali zwierzęta i karmili tymi nasionami wyprodukowanymi u siebie, genetycznie modyfikowanymi, zauważyli, że zwierzęta całkowicie tracą reprodukcyjność.
Nie, znane sprawy są, więc odnośnie szkodliwości GMO, panie pośle, bardzo
króciutko
proszę.
Odpowiadam. No, zakaz GMO dotyczy tych dwóch roślin, kukurydzy Monsanto i ziemniaka Amflora, bo tylko te dwie rośliny zostały dopuszczone w całej Unii Europejskiej. Więc ich może dotyczyć zakaz, bo innych dotyczy zakaz europejski, to znaczy inne nie są dopuszczone w prawie Unii Europejskiej. Każdego w Polsce dotyczy ten zakaz, a więc w Polsce nie wolno uprawiać roślin GMO, choć ma pan rację, że te niejasności w przepisach o obrocie nasionami GMO mogą być wykorzystywane do różnych nadużyć w tym zakresie. Mieliśmy i mamy o to pretensje, że prawo jest nieprecyzyjne w tym zakresie i że nawet celowo to prawdopodobnie zrobiono, żeby tam woda była mętna. Jedna rzecz, zastanowiła mnie pana informacja, skąd zagraniczny holding kupił w Polsce 2000 hektarów ziemi. To powinno być niemożliwe w świetle obecnego prawa, dlatego że bez zezwolenia cudzoziemcy... Tak, nie, ale to jest, no, warto na to zwrócić uwagę. Dziękuję za ten sygnał. Będziemy
mamy
to wyjaśniać.
Kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich słuchaczy i życzę dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego w tym nowym roku. Mówi Włodzimierz Knurowski.
Witamy serdecznie pana Wodka.
Ja powiem szczerze, dopóki Polacy się nie zjednoczą i nie zrozumieją, że Zachód robi wszystko, by nas unicestwić, wymazać nawet z mapy świata, to będziemy tak traktowani, jak jesteśmy. Unia na nic jest nam niepotrzebna. Byliśmy krajem rozwijającym się. Zachód dobrze wiedział, jakie mamy bogactwa, jakie mamy możliwości. Dlatego nas zagarnął. Zagarnął, żeby zrobić z nas rynek zbytu i tanią siłę roboczą. Polacy nie powinni wyjeżdżać za granicę do pracy. Powinniśmy tu wszystko robić, żeby na czele tego rządu stanęli prawdziwi Polacy, patrioci. Po prostu, a nie zdrajcy narodu polskiego. Panie Michale, to nie jest rząd nasz. Pan mówi rząd polski. To nie jest rząd polski. To są ludzie nasłani z Zachodu, by zniszczyć ten kraj, a za to dostaną nagrodę Nobla jak Obama czy Bolek.
Przepraszam bardzo. Panie Włodku, mam pytanie. A kto wybrał ich? Polacy czy nie Polacy?
Proszę pana, Polacy, bo oni mają, umieli ładnie mówić, obiecywali...
Widzi pan, no, tak wygląda ta nasza rzeczywistość polska, że mamy to, cośmy, co nam przygotowano przez ich usta, ale
tak,
wiarę,
co
mu dali.
Mamy takich ludzi, którzy, jak tu poprzedni mówca mówił, robią specjalnie i celowo, że coś robią. Wspierają ministra rolnictwa.
Musimy
robi
kończyć.
Się protesty, a z tego nie wychodzi nic. Tu musi być jeden silny protest, który wstrząs się nie tylko krajem, ale i Europą i światem.
Życzę tego, aby Polacy się tak zjednoczyli. Bardzo dziękujemy, panie Włodzimierze. Życzymy przede wszystkim zdrowia i siły, bo czujemy to samo, tylko realizacja tego jest taka trudna, taka bardzo trudna. Panie pośle, po chwili musimy kończyć audycję. Pan poseł Jurgiel, co na zakończenie, co na podsumowanie, jakie perspektywy? Nie zdążyliśmy powiedzieć ani o tym, co będzie w ramach de minimisów chodziło, ani o tej sprzedaży bezpośredniej, jakie są rozporządzenia, co Komisja Rolnictwa zamierza w tej chwili jak najszybciej, no, żeby te wszystkie rzeczy, które są ważne dla Polaków, żeby do nich dotarły, co ich czeka.
No teraz tutaj pan Wojciechowski mówi o tej ustawie, które Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło. Ona będzie procedowana już w komisji od lutego, bo dostaliśmy stanowisko rządu, bo w Sejmie po prostu, jeśli opozycja zgłasza bez stanowiska rządu, to ta praca jest taka prawie, że niepotrzebna, bo posłowie koalicji zaraz głosują przeciw. Tutaj będziemy pracowali. Natomiast co jest teraz ważne? Ważne jest, żeby te rozporządzenia unijne, które zostały 17 grudnia opublikowane i zatwierdzone przez parlament, żeby je jak naj, efektywniej wprowadzić w życie. No, na razie wyjścia nie mamy. Żeby jak najwięcej tych instrumentów, o których Pan mówi, de minimis, czy krajowe instrumenty wsparcia też były, bo one po prostu zmniejszają koszty produkcji, żeby budżet państwa, to jest nasze zadanie, wrócił do tych 3%. No i czekajmy teraz na przegląd wspólnej polityki rolnej. Mam nadzieję, że w 2016-2017 roku będzie już inny rząd, który przedstawi inną koncepcję.
To znaczy, mam nadzieję, że będzie inny rząd.
No, w ciągu minionego roku stało się jednak kilka dobrych rzeczy, oprócz wielu złych, że jednak...
No, przede wszystkim mamy multiplex.
Mamy przełom. No. Multiplex i myślę, że to się okaże bardzo ważne w komunikacji społecznej. Bardzo się z tego cieszymy, choć dopóki nie usłyszymy, że już jest telewizja Trwam na multiplexie, to jeszcze obawiamy się najróżniejszych tutaj zagrywek. Ale panie redaktorze, jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby wygrać wybory i wdrażać do
pozdrawiamy. Panie pośle, pozdrawiamy, bo mam 30 sekund.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, wszystkich rolników. Jest trudno, ale myślę, że przed nami jednak lepsze czasy.
Panie pośle, kogo pan pozdrawia?
Pozdrawiam wszystkich rolników, mieszkańców szczególnie województwa podlaskiego.
Ja również przyłączam się do tych wszystkich pozdrowień. Jutro, proszę państwa, gdzie możemy, tam bądźmy obecni przy tych orszakach, dlatego że to święto Trzech Króli jest świętem dla nas bardzo ważnym. I pamiętajmy o misjach. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy uczestniczą w misjach, a przede wszystkim swoją rodzinę, a więc rodzinę Giżów, która tak pięknie włączyła się w misję, jak również i rodzinę mojego kolegi księdza Łapczyńskiego, który od 20 lat jest w Zambii, a wspólnie ze mną tworzył Solidarność Rolników Indywidualnych, brał udział w proteście, w strajku, był przewodniczącym Komitetu Strajkowego w Cukrowniach Toruńskich. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i modlimy się o siłę wytrwania w ich działaniu i pomocy nie tylko Polski, ale całego świata, aby ewangelizacja się rozszerzała po najdalej odległe krańce ziemi. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.